Witamy Państwa w audycji Rozmowy o, a będziemy dzisiaj rozmawiali o naszych rodakach mieszkających na Białorusi, tuż za wschodnią granicą. A świetną okazją do tej rozmowy jest wizyta w naszym studio pana Mieczysława Jaśkiewicza, wiceprzewodniczącego Związku Polaków na Białorusi. Dobry wieczór panu.
Dobry wieczór panu.
Panie przewodniczący, pan niedawno wyszedł z więzienia.
No to można nie nazywać tak więzieniem, bo tam w więzieniu siedzą ludzie z wielkimi wyrokami. Ja byłem 5 dni pod zarzutem, że akurat 10 lutego jest 70. rocznica wywózek Polaków właśnie z tych stron Kresów, przede wszystkim na Syberię. I my nazywamy to jest Golgota Wschodu. Dużo nie wróciło i w ogóle zostały w tym dzikim kraju syberyjskim. Właśnie 10 lutego jest rocznica i my po prostu pod tablicą, gdzie była siedziba naszego Związku Polaków, skąd zostaliśmy wyrzuceni, jest tablica ofiarą stalinizmu i faszyzmu. I my akurat zebraliśmy się, grodnianie, żeby akurat uczcić tą pamięć i zapalić znicze i zmówić modlitwę. Właśnie władza uznała, że to jest jakiś niesankcjonowany meeting, że my to i tego. I dlatego byliśmy zatrzymani i osądzeni na 5 dni aresztu.
Jak wygląda taki sąd? Bo pan mówi to tak bardzo fajnie teraz, oczywiście brzmi z punktu widzenia człowieka, który już nie pamięta tego, co się działo w Polsce chociażby 20 lat temu. I to powiedzenie, że no zostaliśmy zatrzymani, osądzeni, następnie zawiezieni do wykonania kary, to jest taki skrót. Ale interesuje mnie sam przebieg tej rozprawy.
Rozprawa wygląda tak, że wchodzi się do pokoju, gdzie siedzi sędzina i sekretarz, no i czyta mi zarzuty, że jestem tego. Mogę przedstawić obronę, tylko moją obronę nikt nie słucha, a obrona, to znaczy nie obrona, a świadkowie ze strony władzy to są milicjanci. I milicjanci mówią, że ja robiłem taką pikietę, że byłem tego i na podstawie tego, bo byłem też tak samo osądzony, kiedy było Dzień Wojska Polskiego, 15 sierpnia, na cmentarzu, gdzie jest Krzyż Katyński, gdzie są groby, pomniki żołnierzy i z 20 roku, z 39. Po prostu zebraliśmy się, zapalili znicze, odmówiliśmy modlitwę. Też byłem z Andrzejem Poczebutem i swoimi kolegami osadzony w więzieniu za to, że znowu niesankcjonowany meeting na cmentarzu. Ja mówię, jak pogrzeb to chyba też jest niesankcjonowany, bo ludzie zbierają się człowieka pochować. No i wygląda, to znaczy starałem się, jeżeli trzeba posadzić, no to posadzą.
Jak to znaczy nieusankcjonowane? Czyli co, generalnie powinniście wcześniej, rozumiem, że wystąpić o jakąś zgodę. Tak. To jest w ogóle możliwe uzyskanie takiej zgody?
To znaczy powiem niedawno, jeszcze przed Wołożynem, co był sąd, my tam nie jechaliśmy na manifestację, jechaliśmy na sąd. Gdzie odbywał się sąd, chodziło o Dom Polski w Wieńcu. I też byliśmy zatrzymani pod każdym przedłogiem. Przyczyna była różna. Od Grodna do Iwieńca to jest 300 kilometrów, co jakieś rogatki to milicja zatrzymywała, sprawdzała. Robiła tak, żeby my nie dojechaliśmy. Jak dojechali do sądu, no to tam tyle milicji było, że chyba jak, nie wiem, jakąś manifestację, to tyle nie było milicji. A sąd, to znaczy, jako sądu nie ma, bo nie biorą jakiś tam, jak świadkowie z mojej strony mówią, że nic nie robiłem, byłem, ale takich jak ja było 300 czy tam ileś tam ludzi. No ale starali się zawsze osadzić czołówkę, to znaczy pani prezes Angelika Borys, Andrzej Poczobut, tam ja, Igor Banser tam i inni, którzy to są aktywistami. Starałem się tych wyeliminować i myślę, że chcę powiedzieć, że teraz dużo młodzieży jest. To już nie 2005 rok. 2005 rok było nas mało, ludzie nie wiedzieli co i za co, a teraz już wiedzą co w trawie piszczy. Ta propagandowa telewizja białoruska, już nikt jej nie wierzy. Nawet kiedyś jak przyjeżdżało się do tego Iwieńca, to jest miejscowość Puszczy na Liborskiej, nawet w centrum tej Puszczy, to teraz ludzie oglądając telewizję mówią BT, oglądać siebie nie szanować.
się o tym, że Związek Polaków na Białorusi przeszkadza prezydentowi Łukaszence, ponieważ to jest jedyna organizacja, nad którą nie panuje.
Dokładnie tak, dlatego był powołany ten reżimowy związek, na czele której na początku był Łucznik Józef, teraz Siemaszko, ale to jest organ, który jest sterowany. Na przykład jakieś imprezy czy coś robimy my, jako związek niezależny. Robią ludzie różne imprezy, czy to poświęcone jakąś uroczystościom państwowym, czy ludowym, czy świętom. A tam cały czas robi komitet do ideologii, rajspalkomy, urzędy miasta. Tam ci nic nie robią. Żeby tak zostawić nas i ich bez pomocy władzy, to 5 minut tamtego związku by nie było. Na Dzierżyńskiego, ten dom, z którego nas wyrzucili, ludzie w Grodnie śmieją się, mówi, na asfalcie już trawa wyrosła, tam nikt nie chodzi, pusty stoi, świeci pustkami, biblioteka, gdzie drzwi, biblioteka polska w domu polskim, gdzie drzwi się nie zamykały, nie zamykali się nigdy, bo ktoś brał książki, ktoś zwracał, czytelników miała biblioteka dużo, teraz tylko wisi kartka, jak chcecie książkę, to proszę zadzwonić. Panuje rosyjski, nawet dzisiaj słyszałem, no, to znaczy tydzień temu słyszałem wypowiedź Siemaszki, że gazeta Głos nad Niemna musi jeszcze ukazywać się w języku rosyjskim. Właśnie to, co oni tam robią, że statutową sprawą Związku Polaków jest odrodzenie oświaty i kultury polskiej.
Czy pan Siemaszko mówi w języku polskim?
Nie umie. Nie umie, zawsze, gdzie nie spotka się, to cały czas mówię, ja mówię na swoim to znaczy, jak on mówi, mają radną rosyjskim języku, tylko mówi to po białorusku, ale mówi o języku rosyjskim.
Czy wie pan, pytam, bo generalnie ilekroć udziela jakichś wypowiedzi naszym dziennikarzom, znaczy polskim dziennikarzom, nigdy właśnie nie mówi po polsku.
Bo nie umie. Człowiek, który przyszedł do związku, to znaczy on sam powiedział, że w 2008 roku przed zjazdem, za rok już władze szukali swego człowieka, no i znaleźli go. On raczej tam, gdzie się udzielał, w kręgach niemieckich, Niemców. Była głośna afera związana z nim, on stawiał pomniki po żołnierzach Wehrmachtu II wojny światowej. Brał chyba, dostawał pieniądze od Niemców, prawda, pomniki stawiał nie na tym miejscu, gdzie były pochowani żołnierze, tam nawet nie było szczątków. Po prostu stawiał, robił zdjęcie, wysyłał Niemcom bez pozwolenia, prawda, na drugi dzień władza to wywalała. I jego nawet tam pod sąd chcieli oddać. Ta sama gazeta sowiecka Białoruś, która go wtedy chciała do sądu, to teraz go tak już głaszcze, taki jest dobry tego. Z Polakami on w ogóle się nie udzielał. Związek istnieje 20 lat, jego nie było. I on sam powiedział, że przyszli, poprosili go, że...
A niech mi pan powie, jaka jest w tej chwili sytuacja pomiędzy tymi dwoma organizacjami? Bo był taki moment, kiedy polski rząd w osobie ministra spraw zagranicznych pana Sikorskiego niemalże proponował zjazd zjednoczeniowy.
No były takie propozycje, takie pomysły. Powiem tak, Związek Polaków 20 lat jest i będzie. Ten związek to jest ciało powołane przez władzę. Struktura związkowa jest wszędzie i ludzie sami, to społecznicy w terenie, czy to w Lidzie, czy to w Wołożynie, czy gdzieś, czy w tymi wieńcy, to są ludzie, którzy są społecznikami. Co dotyczy Związku Siemaszki, to są urzędnicy. Po prostu powiem tak, że ostatnio my zebraliśmy podpisy ponad 5 tysięcy z prośbą, żeby prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenko przyznał Związek Polaków Andżeliki Borys i zarejestrował go jako legalny. Odpowiedzi nie było, tylko w sowieckiej Białorusi było takie coś, że gdzieś tam jakieś martwe dusze były. Tylko jeżeli ktoś mówi, że ma martwe dusze, to proszę udowodnić.
Że... Nie, znaczy, wie pan, bo pytam się o to, jak wielu członków jest w tej grupie pana Siemaszko i czy... Są to również, załóżmy, Polacy, no, którzy niekoniecznie muszą być związani z reżimem, czy są Polacy, którzy zaufali temu
związkowi? Raczej takich nie ma. Mają tylko urzędników. O teraz zbierają podpisy i co? My zbieraliśmy podpisy, zbierali ludzie, nasi ludzie, zwykli ludzie. A podpisy, że pod pretekstem nawet kłamali, że podpisujecie się pod jakimiś tam wyborami, bo ja w sobotę byłem tam w terenie, to wiem, albo mówią do ludzi, czy wy jesteście za to, że Polska i Białoruś mieli stosunki przyjazne tam. No, kto nie chce? Każdy chce. Tylko się nie mówi, że tam pismo jest do prezydenta Rzeczpospolitej Polski i do Sejmu Senatu z prośbą, żeby się Maszkę poprosili porozmawiać. No przecież no kto z nimi będzie rozmawiał, jak oni nie rozmawiają po polsku. To trzeba chyba tłumacza jeszcze mieć. Związek to jest reżimowy związek, po prostu dostał rozkaz na przykład urzędy pracy, czy gdzieś od ideologii przychodzi do kierownika działu kadr i mówią, że musi spisać ludzi, którzy są polskiego pochodzenia. To jest dane osobiste. Jak oni to wykorzystają? Tylko wiem, że na tych ludzi, którzy pracują w urzędach, są takie delikatne naciski. No wiesz, u ciebie kontrakt się kończy, a jak nie podpiszesz, to może nie będziesz miał pracy. Każdy stara się. Jedni świadomie. W większości to jest zastraszanie ludzi. Na takim strachu. Tylko, że powiem tak, żeby nie było tego strachu, to tego związku w ogóle nie było. Żeby władza nie ingerowała w sprawy społeczne organizacje. Dlaczego władza boi się związku? Jedyna organizacja, która nie jest sterowana przez władzę. Dlatego oni się boją uznać tą organizację, bo mówili, że nas już nie ma, a z roku na rok nas więcej i więcej się robi. W terenie powstają. Z tymi reżimowcami nie chcę mieć żadnych kontaktów. A co ciekawe, że bardziej młodzież teraz wchodzi. Młodzież już mają internety. Powiem tak, że na Białorusi młodzież czyta informacje z internetu, bo tam dalej na wschód to już telewizja polska nie dociera. Dla młodzieży jest internet, a dla starszych ludzi Radio Maryja. Wszędzie odbiera się Radio Maryja na terenie. Radioracja tu przy granicy raczej. Jeszcze z telewizji Bielsat też odbierałem, bo mówią, oglądałem wiadomości, kto ma antenę satelitarną, mówi najpierw TVN24 leci, a potem mówi Bielsat, bo Bielsat mówi o co Białorusi już konkretnie. Thank you.
Jak Polaków przyjmują Białorusini? Znaczy pytam o te relacje już pomiędzy zwykłymi ludźmi. Czy to, że Polacy mają swój związek, że próbują się no, troszeczkę wybijać na swoją niepodległość, na swoją niezależność, jak to jest przyjmowane przez mieszkańców, przez Białorusinów?
To znaczy historycznie nigdy między Polakami na terenie Białorusi, a Białorusinami nie było żadnej waśni. Nawet takie legendarne postacie żołnierzy Armii Krajowej, gdzie do 30% w oddziałach AK były Białorusini, to znaczy prawosławni tak nazywano. Po 40 roku oni już poznali smak władzy sowieckiej, już w 44-45 walczyli, bo wiedzieli z kim walczą i o co walczą. Między Polakami i dzisiaj przychodzą Białorusini, współczują, pomagają, oferują swoją pomoc. Jedyne, co jest stare rzymskie przysłowie, dziel i rządź, to władza robi. W telewizji pokazuje, kiedyś pokazywali Kosowo, że będzie wojna jak w Jugosławii, w Kosowo, czy teraz niedawno w tej telewizji propagandowej pokazywali, jak Polacy 610-612 na Kremlu byli, że to między Słowianami, a propos tam cały garnizon to był z Litwy, dzisiejszych Białorusinów. Ale tego się nie mówi, tylko jakieś takie specjalnie robione właśnie, żeby jakby skłócić Polaków, że my jakoby chcemy Polskę odzyskać, że my Polacy zabieramy u Białorusinów tereny. Nikt nie chce w ogóle dzielić żadnych granic. Jesteśmy organizacją społeczną. W statucie mamy zapisane kultura i oświata polska.
Znaczy wie pan, pytam o te codzienne relacje, bo relacje pomiędzy Polakami a Ukraińcami to są relacje wciąż trudne.
No bo to są zaległości historyczne. Tam były i mordy, i UPA była. To jest sprawa historii. To trzeba czasu, trzeba pokoleń. To jest ból i rana, która jeszcze...
No właśnie. Natomiast no, naród białoruski, no to naród, który ciągle się w zasadzie utrwala, wykształca. On nie jest jeszcze w takiej fazie, o której możemy powiedzieć, że to jest naród w pełni ukształtowany.
Zgadzam się, to w ogóle dziwny z mego punktu widzenia kraj, to znaczy powiem tak, na Białorusi Polacy mają dwie polskie szkoły i na Białorusi istnieją dwie litewskie szkoły, a nie ma żadnej białoruskiej. Wszystkie rosyjskie szkoły, studia wyższe rosyjskie, jedynie co napisy na ulicach są po białorusku.
A jakie macie relacje z opozycją białoruską?
Bardzo dobre. Zawsze jak coś jest jakiś tam atak na związek, opozycja przychodzi i podtrzymuje. I o teraz, kiedy było w Wołożynie, był sam Lebiedźko, który też został i pobity, zatrzymany tam, i mój aparat rozbito. I no, to znaczy i Milenkiewicz teraz z panią prezes jeździł do Brukseli wspólnie. Wypowiadali się, spotykali się z europarlamentarzystami. To znaczy bardzo dobre. Bardzo dobre.
A to nie jest tam wam stawiany zarzut, że wy współpracujecie z opozycją przeciwko Łukaszence?
To znaczy my nie współpracujemy, bo opozycja ma swoje partie różne, i które ma zadaniem i cele, jakieś cele polityczne. My jako związek, jako obywatele Białorusi wypowiadamy się podczas wyborów, deklarujemy, że jesteśmy za demokracją, za wolnością słowa i tego. Właśnie jako obywatele my mówimy, ale jako związek my mamy swoje cele, oni mają swoje. Oni nam współczują, pomagają, kiedy nas biją, a my też nie jesteśmy obojętni. Teraz, kiedy nas w Wieńcu osadzono, młody front chłopcy, i kiedy ja też byłem aresztowany, wyszli za naszą i waszą wolność z plakatem, policja ich brutalnie ciągnęła dziewczom za włosy. Oni jeszcze gorzej mają niż my, ja powiem. Bo Białorusini zawsze mówią do nas... No, mówią, wam dobrze, wy macie Polskę, a my nic.
rzeczywiste wpływy rosyjskie na Białorusi, na ile Łukaszenko jest niewolnikiem swoich służb, a na ile niewolnikiem właściwie no, tego, co przychodzi z Moskwy?
No wiecie, jak mówią, kto płaci, ten zamawia muzykę. Rosyjski gaz, rosyjska ropa, rosyjskie wszystko, prawie 50%, a może niektóre zakłady więcej, akcje mają rosyjski kapitał. Nawet w Grodnie Azoty, największy zakład azotów, jest kierowany przez obywatele, dyrektorem jest obywatel Rosji. I powiem tak, chyba największe tego, zadłużenie Białorusi u ruskich jest wielkie. No kiedyś te długi trzeba będzie spłacać. No i Rosja... Tym bardziej, że na terenie Białorusi dużo po prostu Rosjan mieszka.
Kiedy was aresztowano tuż po wizycie ministra spraw zagranicznych Białorusi w Polsce, który rzekomo miał przynieść taką odwilż, zwłaszcza w relacjach władze białoruskie, Związek Polaków, kiedy was no, aresztowano pod błahymi pozorami, była taka koncepcja, że Łukaszenko nie panuje nad właściwie swoimi ludźmi, i że w gruncie rzeczy stał się niewolnikiem już w tej chwili swoich własnych służb, które nie są zainteresowane jakimkolwiek ociepleniem relacji z Polakami. To jest możliwe, czy to jest...
Ja myślę, że on panuje. Reżimy zawsze mają taką zasadę, że boją się każdej wolności, każdej swobody, musi wszystko kontrolować. Niedawno i zawsze robi jakieś zmiany w urzędach. Trzeba zmienić tam siłowych, prezydentów, gubernatorów, wojewodów. Przecież w Polsce wojewodów wybierają ludzie, a tam się stawia.
No nie, wojewodów u nas jednak wstawia rząd. No, marszałków
dokładnie, sejmików. Ale na przykład prezydentów czy jakieś tam władze. U nas nie ma takiego. Po prostu stawi rząd, stawi władza, stawi Łukaszenko. On panuje nad wszystkim. Struktury siłowe KGB podporządkowane są mu. Także jakieś tam, jeżeli ktoś tam przeciwko niemu powie, to już jest usunięty.
I... Czyli to tylko i wyłącznie pobożne życzenia, takie no, myślenie, dokładnie. Że Łukaszenko będzie o was zabiegał w przyszłorocznych wyborach prezydenckich, jak pan myśli, będzie odwilż, czy znowu przykręcenie śruby?
Ja myślę tam, jak zwykle, przed wyborami zaczyna przykręcać. Podczas wyborów trochę da luzu, albo w ogóle zamknie, bo było tak, jak wybory były, to wszyscy byli zamykani. Ci, którzy jakąś tam mają wpływ na jakąś tam grupę ludzi. I myślę, że nic się nie zmieni, dopóki on będzie.
Panie Mieczysławie, jak się żyje na Białorusi dzisiaj?
No tak jak wszędzie. Ludzie walczą o pracę, chcą pracować, ceny... rosną, wypłaty maleją.
Ile przeciętnie wynosi płaca?
To znaczy, ja tak dokładnie nie powiem. Oficjalne dane mówią, że średnie jest tam $500, chociaż w kołchozach, ja powiem, ludzie dostają za cały miesiąc pracy, a teraz jeżdżę, mówią 100 tysięcy, to jest $50. To jeszcze na wsi jest dobre tym, że tam ktoś tam prosiaka trzyma, krowę tam, czy coś tam ma z ogródka. Ale są kołchozy, które są biedne i przyjeżdżają ludzie do nas z terenu, ubiegają się o kartę Polaka z nadzieją, że karta Polaka daje mu pojechać do Polski, bo tam mają rodzinę, mają tak jakąś tam... Ciężko żyje się, a najbardziej na wsiach, powiem tak, wielkie pijaństwo jest, bo jak z młodym chłopakiem, który ma 32 lata, pytam, czy jest żonaty, on mówi, że nie, a czy mogę się ożenić, cały miesiąc pracowałem, dostałem $3. I nie jest pijakiem, mówię, a reszta mówi, no 2000 na samogon starczy, a z rana wypił, mówią, cały dzień wolny. Bo nie ma perspektywy, człowiek po prostu, i wiem, że chłopak chce pracować, potrafi, nie jest tym jeszcze zdegradowanym, ale w większości to tak. Teraz zaczyna się u nas walka z alkoholem, już z pijaństwem.
Ale dlatego, to... że w Rosji walczą tak samo i to taki samym moda przychodzi z Rosji, bo miałbym na Białoruś?
Dokładnie, to są takie przeciągi ze wschodu, ale powiem, jak człowiek nie ma perspektywy, jak ja ze starszymi ludźmi rozmawiam, ci, którzy kiedyś jeszcze za polskim, jak u nas mówią, mieli swoją ziemię, to mówi, nie było kiedy, nie było czasu do picia, trzeba było pracować, bo jak sam nie zrobi, to nikt za niego nie robi, ale jak on pracuje, to on coś ma. A ten... który teraz w kołchozie, to jest pańszczyzna, to znaczy układ pańszczyzny, XXI wieku, bo kołchoźnik nic nie powie. Jeżeli tylko powie, będzie zwolniony z pracy i koniec.
Polskie majątki. Wie pan, ja powiem szczerze, że mam gdzieś tam takie swoje przynajmniej ukryte marzenie, że kiedyś na Białoruś chciałbym pojechać. Chciałbym zobaczyć, jak tam, jak wyglądają miejsca, które są związane z polską historią.
Powiem tak, że takie już bardziej znane, jak Mir, Nieświsz, na przykład Zamek Grodzieński, to już takie pomniki starsze, ale ja jeszcze pamiętam, będąc małym chłopcem, dużo takich folwarków szlacheckich. Było piękne domy, zawsze z takimi gankami, z kolumnami. Po prostu majątek, który przechwycił kołchoz. Teraz tylko jedyne drzewa i widać, że kiedyś był piękny park tu niedaleko granicy, tu od Kuźnicy. nazywali go hrabio Klemaszewski, czy był Lachnowo-Lachnowski, gdzie róże hodował, w muzeum jest jego certyfikaty, które postawiał tego do Paryża na tego, na perfumy te róże swoje. I wszystko jest zniszczone, tylko drzewa mówią, że były kiedyś posadzone, byłby piękny park, tylko zarośnięto. I wszystko, co polskie przypominało polskość, było jeszcze za czasów sowieckich, było to wycinane, te domy rujnowane, żeby nie ma kamienia, nie ma pamięci, nie ma historii. Wtedy człowiekowi można mówić wszystko.
A Białorusini jak wspominają te czasy, kiedy, tak jak pan powiedział, Polacy za Polaków?
To znaczy, powiem tak, w większości zwykły człowiek, który za Polski miał ziemię, i wiem, że w 1939 spotykali z kwiatami ruskich, tu w 1945 już tego nie robili. I pamiętają, że mówią, o mój dziadek miał ziemię tam tyle, mój dziadek miał tam kawałek lasu, to Białorusini byli. Także dla człowieka pracy każdemu było ciężko, ale miał swoje. Bo teraz miał swoją ziemię, teraz na Białorusi nie ma własności ziemi. Nie ma nic. A człowiek wolny jest wtedy, kiedy ma coś swego. Jak nie ma nic, no to jest niewolnikiem pańszczyznianym po prostu. Idzie do pracy, więcej nic nie ma swego.
A miejsca związane z Mickiewiczem, bo też czytałem gdzieś, że Łukaszenko chciał zadekretować, że Mickiewicz był Białorusinem.
No to się starałem, nawet w muzeum, jak przyjedziesz do tego, do Nowogródka i oprowadzają, to mówią, że to był poeta dwóch narodów, białoruskich i tego. Żeby Mickiewicz gdzieś napisał coś po białoruskiemu, to byłby białoruski, tylko Mickiewicz nie umiał pisać, chyba pisał po polsku.
Nie wiem, pan pytam, bo interesuje mnie po prostu relacja również oficjalnie do tej właśnie przeszłości Białorusinów, znaczy jeśli chodzi oczywiście o władze białoruskie, w jaki sposób one starają się budować to swoje poczucie, no jakieś jednak mimo wszystko poczucie wspólnoty, bo Łukaszenko nie zaprzecza, że istnieje coś takiego jak naród białoruski. I w jaki sposób próbuje kontrastować. No nie kontrastuje się z Rosjanami.
To znaczy, ja powiem tak. Polacy mają swoją tysiącletnią historię. Białorusini niektórą historię chcą wykorzystać, niektórą nie. Tylko historia to jest fakt. To jest prawda. Trzeba zacząć od flagi. Białoruska flaga jest biało-czerwono-biała. Ta flaga, która jest i flaga Litwy, to znaczy i Białorusi, to jest pogoń. Teraz mamy jakąś flagę, to znaczy Białoruś ma dwie flagi, narodową i państwową. Ta państwowa flaga to chyba przez urzędników jest tylko tolerowana, ale zwykły, prosty lud pamięta. Naród, który nie ma swoich korzeni, nie może być narodem, dlatego prawda historyczna musi. I niektórzy, na przykład znam tych jako pana Milinkiewicza, pamiętam go, jak był wicemerem Grodna, zawsze prowadził w audycję taką w telewizji grodzieńskiej, lokalny program historyczny, który mówił o Grodnie, o zamku, ale nie mówił, że to jest Polska czy tam Białoruska, to historia była Rzeczypospolitej, to był jeden naród, jedno państwo walczyło, można tak nazwać, imperium Europy Środkowej od morza do morza. U nas nawet taka jest wśród starszych ludzi powiedzenie, niech żyje Polska od morza do morza, w nim Sapoćkinie, Indura i Chorze. To trzy polskie miejscowości dookoła Grodna. I tak zostało tak u ludzi, ale jak ja mówiłem, między Polakami a Białorusinami nie ma takich właśnie. Jak sąsiad z sąsiadem, oni idą do cerkwi, my idziemy do kościoła. Oni składają nam życzenia z okazji tam Bożego Narodzenia, my z okazji ich Bożego Narodzenia.
Czy czujecie się swobodni przynajmniej w wyznawaniu własnej wiary?
To znaczy, ja się modliłem za czasów sowieckich, chodziłem na religię, chodziłem do kościoła i teraz to robię. W większości tak samo Polacy robią, bo dla Polaków wiara i kościół to jest jedno i to samo. Polacy na terenie sowieckim przeżyli dzięki kościołowi, a kościół przetrwał dzięki Polakom. To jedna więź. Co dotyczy na dzień dzisiejszy, no to przecież prezydent powiedział, że Białoruś jest forpostem prawosławia. Powiem, że jeżdżę po Białorusi, cerkwie się budują, rosną jak krzyże po deszczu. Tylko różnica w tym, że my kościoły budujemy za nasze pieniądze, za nasze datki. My zbieramy, tam przychodzą koło mnie, tam kościół budowany. Co dotyczy cerkwi, to państwo buduje. Ale przecież ja jestem obywatelem i nie ja. Wszyscy jesteśmy obywatelami państwa białoruskiego, jesteśmy podatnikami. To czemu kościoły się buduje za nasze pieniądze, za nasze datki, a cerkwie się buduje za pieniądze państwowe, to znaczy i za moje również. Ja nie jestem przeciwko budowy cerkwi, ale chcę, żeby tak samo się budowały kościoły. Na przykład w Grodnie wiem, że już chyba z 10 lat tam dzielnica nowo powstała, ubiega się o zarejestrowanie parafii katolickiej. A oni nie chcą rejestrować, bo wiedzą, jak będzie zarejestrowana parafia, władza nie chce, to będzie budowany kościół. Właśnie nie chcą, żeby kościoły się budowano. A cerkwie rosną. Chociaż w porównaniu do kościołów i do cerkwi, to u nas w Grodnie, powiem, 4 mszy w niedzielę, kościół pełny. A w cerkwi, jak ja widzę, to w niedzielę idą, to u nas chyba... W wiosce zwykłej, gdzie mało ludzi, to tyle do cerkwi przychodzi.
A jak wygląda sprawa odzyskiwania na przykład kościołów, które są były czy też były w dyspozycji władzy, były przejęte, zabrane katolikom?
To znaczy, za czasów jeszcze sowieckich dużo kościołów, w niektórych kościołach byli magazyny, były fabryki, na przykład w Wieńcu piękny kościół, katedra była, fabryka czegoś tam, nie pamiętam, jakichś tam maszyn, czy części do maszyn. W większości, prawie wszystkie kościoły zostały odzyskane w czasach perestrojki Gorbaczowa. Pierwsze, co Polacy zaczęli odbudowywać, to właśnie kościoły. Kapliczki, kościoły, pamiętam, podczas mszy zawsze zbierano pieniądze i mówiono, że te pieniądze będą na to, żeby odremontować, odbudować kościół, który już był ruina, tu niedaleko nawet granicy, powiem, w Brzestowicy małej, tak, Chlebowicze kaplica była. Ruina, już drzewa rosły na murach. Teraz kościół działa, ludzie chodzą, modlą się.
Panie przewodniczący, niech mi pan powie, co właściwie, czy w jaki sposób możemy pomóc naszym rodakom?
Ja powiem tak, że Polska cały czas pomaga nam. I nasze dzieci jeżdżą na kolonii i to, co, że zwiedzają Polskę, uczą się, to cały czas pomoc Polski. Na przykład ja tu jestem w Sielcach i z Sielcami już jestem bardzo dobrze związany, bo moje dwie córki skończyły tu studia, Akademię Podlaską. Jedna z nich chce wrócić do Siedlec, chociaż była w Warszawie. Sielce, tu wspólnota polska w Sielcach jest. I dużo ludzi znam, dużo kolegów mam i tego. W ogóle chcę podziękować wszędzie, gdzie tylko jestem w Sielcach. Wszyscy mówią, ludzie, po prostu nawet niektórzy tam poznają, bo tam gdzieś w telewizji mnie pokazywano. My was wspieramy. Ja mówię, Polacy są solidarni z nami i my to czujemy. Thank you.
jaki sposób możemy pomóc, tak realnie, oprócz tego takiego moralnego wsparcia?
Na przykład pomóc. Ja myślę, że już pomagacie. Ja mówię, tu w Sielcach przez wspólnotę przyjeżdżają nasze dzieci, które mają wypoczynek latem. Gdzie poznają kulturę, język, no bo tam w większości rozmawiają po rosyjsku, ale tu dzieci, które uczą się polskiego, przyjeżdżając do Polski, obcują z dziećmi, poznają Polskę, poznają swój kraj. To jest realna akurat pomoc i to jest najważniejsze, bo właśnie dzieci jest przyszłość.
A te wszystkie zabiegi polityczne, które są czynione przez choćby nawet nasze władze?
No powiem, że byliśmy na spotkaniu prezydenta Rzeczpospolitej Polski, który deklarował pomoc i wsparcie dla Polaków na Białorusi i rząd polski tak samo i senatorów i posłów jeszcze takiego nie spotkałem, który nie był z nami i nas nie podtrzymywali. To znaczy to jest odczuwalne. I powiem dzięki Polsce, to, no, chyba żeby nie było takiej pomocy od Polski i takiego wstawiennictwa za naszą sprawą, to już chyba nas dawno wszystkich posadzono nie na 5 dni, to już na wiele dłużej byłoby.
Znaczy, wie pan o tym, że istnieją napięcia, nazwijmy tak, pomiędzy ośrodkami władzy na tle właśnie tego wsparcia dla was, że jest taka licytacja, kto bardziej pomaga. To z waszej strony ma jakiekolwiek znaczenie?
To znaczy, my Polacy odbieramy, że to są Polacy i każdy Polak, czy tam partia ta, czy inna, ja jeszcze nie słyszałem, że ktoś tam nie chciał nam pomóc. Może jakieś są pomysły inne, ale różni się tylko pomysł pomocy, a że pomoc deklarują, no to jeszcze nie słyszałem, żeby ktoś powiedział, że nie.
Na ile ten pomysł z kartą Polaka wam rzeczywiście jest dla was wsparciem, a na ile czasami przeszkadza? Bo Polacy na Litwie narzekają, że skomplikowało to strasznie sprawę. Zaczęli być oskarżani niemalże o zdradę stanu.
No nie wiem, nie znam sytuacji dokładnie Polaków na Litwie, ale powiem, na Białorusi jest wielkie zainteresowanie kartą Polaka. Po pierwsze, nawet młodzi ludzie, którzy jakoś tam nie interesowało ich, to teraz szukają w swoich prywatnych, domowych archiwach, żeby udowodnić, że on jest Polakiem. I właśnie w niektórych metrykach jest zapisany ojciec, matka Białorusi na to tereny takie Oszmiany, Ostrowiec. Na siłę za czasów sowieckich ludzi wpisywali na Białorusina, bo jak ktoś chciał jechać tam do miasta czy gdzieś pracę, to bez paszportu nie pojedziesz, a wtedy byli wymogi. Napiszemy Białorus i dostaniesz paszport. No i ludzie, niech będzie, ale zainteresowanie młodzieży kartą Polaka jest większe, wielkie bardzo, bo po pierwsze karta Polaka daje możliwość pracy na terenie Polski. Jak zwykły obywatel może pracować. Drugie, dla młodzieży, nauka na studiach wyższych w Polsce. I to jest bardzo atrakcyjne po prostu dla młodzieży. No, człowiek musi mieć prawo podróży, wyjazdu i miejsca zamieszkania. Jak mówią, człowiek gdzie lepiej, ryba gdzie głębiej.
A jak pan ocenia ten traktat o małym ruchu granicznym, to przyniesie swoje efekty, ta strefa 30-parokilometrowa?
To znaczy, chyba już od 2 lat, jak ja wiem, mówi się o tej strefie przygranicznej, tej małego ruchu. Chyba na Ukrainie już dawno to działa, nie wiem jak, czy dobrze, czy źle. Co dotyczy na Białorusi, to powiem, Białoruś to jedna wielka granica. Jeżeli wziąć od Łotwy, no bo między ruskimi, a Białorusią nie ma granicy. I dalej, to znaczy Litwa, Łotwa, Polska, to jedna granica. I na tych terenach mieszkają na przykład i Białorusini, którzy chcieliby pojechać do Polski. To dla nich jest możliwość, bo dostanie wizy polskiej to jest problem, bo ktoś musi zaprosić, a nie wszyscy mają krewnych i trochę to jest skomplikowane. Chociaż ja nie mogę powiedzieć o tej małym tym ruchu, bo to tylko człowiek może po 50 kilometrów od granicy być. Przecież Polska tym się nie kończy. Już do Białegostoku chyba nie pojedziesz, bo to już trochę za daleko. No nie wiem, nic nie powiem. Tylko dla Polaków to nic.
Karta ma większe znaczenie.
Dokładnie, bo Polak na kartę jedzie po całym kraju.
Jeśli mieli Znaczy, jeśli miałby pan oceniać, co właściwie jest w stanie dokonać pewnych jakichś zmian na Białorusi? Mówi się o tym, żeby po tych zaostrzeniu kursu wobec Polaków, bo to jest taki wskaźnik właściwie tego, co się dzieje na Białorusi, relacji pomiędzy władzą a społeczeństwem, czyli relacja do Związku Polaków na Białorusi. Im bardziej jest zaostrzony kurs, tym mówi się o również zaostrzeniu kursu państw Unii Europejskiej wobec reżimu Łukaszenki. Pojawiają się propozycje, a to sankcji, a to zakazu wjazdów. Co byłoby najbardziej bolesne? Co mogłoby przyczynić się do tego, że władze na Białorusi, władze reżimu Łukaszenki zdecydowałyby się na złagodzenie tego kursu, albo przynajmniej jakieś próbę zmian demokratycznych?
Tu w polskiej telewizji oglądałem, akurat byłem, był wystąpienie, to Marek Bućko chyba mówił w TVN 24, powiedział taką swoje zdanie, powiedział, żeby Reagan wspierałby kredytami, jakimiś pożyczkami i Jaruzelskiego, to my jeszcze do dzisiaj żyliby w PRL-u. Tylko były sankcje, które były odczuwalne, prawda? Każde sankcje uderzają w człowieka, zwykłego obywatela. Od razu było widać w czasach 80. na półkach, w sklepach. No, dopóki jest tak, jak jest, ani Polakom, ani Białorusinom na Białorusi nie będzie dobrze.
Dziękuję panu bardzo.
Dziękuję
za tą długą rozmowę. Mieczysław Jaśkiewicz, wiceprzewodniczący Związku Polaków na Białorusi, był naszym dzisiejszym wieczornym gościem. Proszę przekazać serdeczne pozdrowienia również pani Angelice oraz wszystkim znajomym, wszystkim Polakom.
Dziękuję i pozdrawiamy wszystkich Sielczan.
Będzie nas słychać również na Białorusi, bo przechodzi nasz sygnał.
To też dobrze.
Dziękuję serdecznie. Bóg zapłać. Drodzy Państwo, były to kolejne rozmowy o życiu. Dziś naszym gościem był pan Mieczysław Jaśkiewicz, wiceprzewodniczący Związku Polaków na Białorusi. To, co z tej rozmowy w nas powinno pozostać, to pełna świadomość, że gdzieś niedaleko nas żyją nasi rodacy, przyznający się do tej polskości. Wnukowie, którzy być może nie pamiętają polskiego języka, być może nigdy nie byli uczeni. Dziś, tak jak z tej opowieści wynikało, na powrót szukają polskich korzeni. Polak, to tam brzmi bardzo dumnie. To wielka nauka patriotyzmu, szczególnie dla nas, zwłaszcza dla ludzi młodych, żyjących między Bugiem a Odrą. Pamiętajmy o tym, że to nie oni opuścili ojczyznę. To na skutek niezależnych od nich okoliczności ojczyzna od nich odeszła. Dziś pozostali tam sami. Nie pozwólmy im trwać w tym przekonaniu. Pięknie brzmią słowa podziękowań dla nas wszystkich, że ich wspieramy, że pamiętamy. Ale już w naszym sumieniu, tu właśnie między Bugiem a Odrą, powinno pozostać, czy rzeczywiście pamiętamy o Polakach, którzy pozostali poza granicami swej macierzy. Na Ukrainie, na Litwie, na Białorusi, w głębi Rosji, czy też gdzieś daleko, daleko stąd, gdzie rzuciły ich losy. Żegnam się z Państwem, życzę Państwu dobrej nocy. Audycję zrealizował Tomasz Goska we współpracy z Krzysztofem Łupkowskim, a ja zapraszam Państwa jutro na godzinę 5:30. To będzie kolejny dzień z Katolickim Radiem Podlasie. A za tydzień, 23 marca, zapraszam Państwa na audycję poświęconą kolejnej katechezie Chrzest w życiu i misji Kościoła. Szczęść Boże, dobrej nocy. Grzegorz Skwarek.